Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku siódmego antysezonu podcastu Agent, w trzecim odcinku Wieści Pominiętych. Moi kochani, w dzisiejszym naszym spotkaniu, zarówno w części otwartej, jak i w części dla patronów, jest tyle informacji, że nie będę dzisiaj przedłużał żadnego wstępu i nie zaczynam żadnymi newsami, tylko moi kochani, lecimy szybciutko, prosto do samego sedna audycji. Zapraszam serdecznie.
Agent Tomasz.
If you're listening to this, you are the resistance.
We have incompetent politicians, not only the president.
Projekt jest, delikatnie mówiąc, beznadziejny i odgrzany.
Iraq's combination of weapons of mass destruction and ties to terrorist groups.
Gdzie człowiek się spieszy?
The Syrian government has the capacity to carry out chemical weapon attacks.
To diabeł się wcześniej.
Na pieniądze z mandatów już czeka minister finansów.
That has been tried. That has failed.
You never want a serious crisis to go to waste.
The time has arrived once again.
Radykalne hasła, mowa nienawiści, zagrożenie dla demokracji.
Agent Tomasz.
Znalazłem się w tej chwili w nie lada kłopocie, bo byłem przekonany, że będę mówił o wolności gospodarczej.
Piąteczka na piątek, witajcie moi kochani. Moi drodzy, mam dzisiaj pięć segmentów. Fajne rzeczy w ogóle się dzieją. Wyobraźcie sobie, tydzień minął od Czarnego Piątku. Ja nie wiem, ten czas po prostu tak leci, że to się w pale nie mieści. Tydzień minął od dnia, w którym partia miłościwie nam rządząca pokazała, że wszyscy tak naprawdę jesteśmy małymi koteczkami pana prezesa i wszyscy znajdujemy się w jego atlasie zbuntowanych kotów. Fantastycznie. Ostatnie miesiące... Czego ostatnie miesiące? Wolności? Nie wiem, czy mamy jakąkolwiek wolność. Czy nam się wydaje, że jesteśmy ludźmi wolnymi? Czy jesteśmy ludźmi wolnymi? Czy możemy żyć jak ludzie wolni? Karze nas się nawet za to, że nie dopełniamy obowiązku meldunkowego. Jak można być człowiekiem wolnym, który musi płacić karę za niedopełnienie obowiązku meldunkowego? Ale to jest jeden z niuansów. To są bzdury. Powiecie, że to jest niuans. Tak, ale tych niuansów jest milion. Moi drodzy, cieszę się, że jesteście razem ze mną tutaj dzisiaj, że spędzamy razem piątkowe popołudnie, ewentualnie sobotnie, bo możliwe też, że trafiacie na tę audycję w jakikolwiek inny sposób. Jeśli macie jakiekolwiek uwagi, pytania, walcie śmiało na Facebooku, a najlepiej mailem radiomałpa@agentomasz.pl. agentomasz.pl, główna strona, a jeśli wspieracie ten podcast na patronite.pl/agent, to słyszymy się tutaj, a potem słyszymy się w strefie patrona ze wszystkimi informacjami, które nie zmieściły się w piątce. Aczkolwiek w dzisiejszej piątce, muszę wam szczerze powiedzieć, jest chyba z 8 informacji, bo trójka jest potrójna, a dwójka jest podwójna. Tak średnio wychodzi. I w sumie pierwsza informacja, od której w ogóle zacznę, czyli numer 5, też do pewnego stopnia jest podwójna. Jest schizofreniczna przede wszystkim.
Numer 5.
Jak podaje Reuters, mężowie Europejskiego Banku Centralnego i ich żony spotkali się we Włoszech w minionym tygodniu, żeby przedyskutować palący problem, jakim jest popularność kryptowalut. Wiecie, co to są kryptowaluty. To są takie waluty, nad którymi Europejski Bank Centralny ani inne banki centralne nie mają wpływu na to, jak przebiegają procesy związane właśnie z tymi zakupem, sprzedażą, popytem, podażą itd., itd. I okazuje się, że to jest gigantyczny problem dla banków centralnych, ponieważ na tyle duży problem, żeby się zjechać i zrobić taki ładny, weekendowy, kosztowny, ekskluzywny wyjazd. Ja myślę, że każdy, kto boga temu zabroni, każdego powinno być stać na taki wyjazd przede wszystkim. To jest prawem człowieka, więc nie możemy się czepiać, ponieważ oprócz tego robią to za własne pieniądze. Chyba, może nie robią. Ale zasadniczo założenie było takie, że oni się boją. Oni się boją. Eurokraci, szczególnie mówię o ludziach z Europejskiego Banku Centralnego, są przerażeni tym, że ludzie zaczynają handlować tym bitcoinem. Bo oczywiście teraz jest... Niektórzy mówią, że to jest bańka na bitcoina. Ja się zastanawiam, czy to nie jest ostateczna bańka dolarowa, tak na dobrą sprawę, że nie ma żadnej bańki bitcoinowej tak naprawdę. To bitcoin pokazuje nam, że dolar jest bańką. No ale dobra, ale to jest dygresja. System sztucznych walut, czyli tych prawdziwych walut, mówiąc naszym swojskim językiem, ten system prawdziwych walut, czyli na przykład kryptowalut, zagraża sztucznym walutom, czyli na przykład euro, nie? Ponieważ ludzie przekonują się do tego, że jednak ten bitcoin czy inne kryptowaluty mają jakiś tam sens, zaczynają się tego uczyć, zaczynają rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ja sam jeszcze nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi, nie jestem, nie inwestuję w to, nie siedzę w tym, nie wiem za dobrze, na co to jest blockchain, ale w momencie, w którym widzę takich ludzi jak pan Yves Mersch na przykład, który jest szefem Rady Nadzorczej Europejskiego Banku Centralnego i on mówi, że musimy wprowadzić więcej finansowych regulacji, ponieważ ludzie zaczynają odwracać się od naszej prawdziwej waluty, no to dla mnie jest to jeden z najlepszych argumentów, żeby wreszcie zainteresować się Bitcoinem. Nie mówię, żeby lecieć od razu natychmiast kupować, bo nie wiem, czy to jest dobry moment na kupowanie czegokolwiek w momencie, w którym ceny idą tak mocno w górę. Raczej trzeba poczekać na spadek, ale nie wiemy, w jakim miejscu tej krzywej jesteśmy tak na dobrą sprawę. Przyznam wam szczerze, że codziennie słyszę inne informacje od ludzi, którym teoretycznie ufam i którzy są ogarnięci. Każdy mówi coś innego, więc nie wiem, czy jest sens się w to ładować tylko i wyłącznie przez to, że ktoś jednego posta gdzieś tam wrzucił na blogu i trzeba kupować, a teraz trzeba sprzedawać. Bzdura totalna. Natomiast oni są przerażeni, boją się, że brak zaufania do ich waluty może podważyć politykę monetarną, która jest największą bronią w walce z inflacją. To jest dokładnie, czytam teraz Reutersa tekst. I czasami jak dostaję takie kąski na stół, to się zastanawiam, czy nie wiem, czy ja umiem jeszcze into English w ogóle jakkolwiek, czy ja to dobrze rozumiem, co oni tu mówią. Oni w Europejskim Banku Centralnym tak bohatersko walczą z inflacją, tak? To jest ich największe zadanie, po prostu ogarnąć inflację euro. A ludzie zaczynają się odwracać. Wiecie, tak na dobrą sprawę, ja myślę, że bardziej chodziło o to, żeby się spotkać i zrobić fajny weekendowy wyjazd we Włoszech, a nie chodzi o żadne kryptowaluty, ponieważ jeśli zobaczymy, ile pieniędzy tak naprawdę jest schowanych w kryptowalutach, to jest to jakiś promil promila, jeśli chodzi o zasoby w porównaniu z euro, to jest jakiś w ogóle, to jest pryszcz. No ile babć wie, co to jest blockchain? Ile babć ma w tapczanie blockchainy pochowane. Ho, ho, ho. Nie no, głupi dowcip, a tak serio. I ten, dlaczego mówię? Bo ta wiadomość ma jeszcze taką swoistą, podwójną naturę, ponieważ dowiedziałem się, że szwedzki Riksbank, który jest chyba najstarszym centralnym bankiem w Europie, od 1660 roku działa, planuje wprowadzić własną sztuczną walutę. Czyli oni będą mieli własnego takiego Szwedcoina, jakiegoś tam sobie zrobią, nie wiem. Tylko po co? Przecież do pewnego stopnia euro jest już sztuczną walutą, na dobrą sprawę. Bitcoin zaczyna być bardziej prawdziwą walutą niż euro, nie? Chyba na tym polega ten cały czar w tej zabawie. I to mówią goście, że oni walczą z inflacją. Ci goście, którzy siedzą sobie spokojnie w swoich gabinetach i przesuwają przecinki w Excelu. I oni mówią, że oni walczą z inflacją. Rozwiązują problemy przez podaż pieniądza, przez zwiększanie podaży pieniądza. To ci goście mówią, że inflacja jest zasadniczo dobra, tylko kłócą się co do tego, czy dobra inflacja to jest 2,8 czy 3,2. Nie, bo ta 8 to już jest za duża, ta 1 jest za mała, nie? Bzdury totalne. I to jest zasadniczo przejście do tego, że zarówno w Anglii Bank of England, jak i szwedzki Riksbank planuje założyć własną kryptowalutę, ponieważ zauważyli, że ludzie przestali używać też gotówki. A głównym hasłem, które pan Yves Merch w wywiadzie z Reutersem jakby przedstawił, jest to, że banki odzyskają zaufanie klientów w momencie, w którym wprowadzą szybkie płatności bankowe, żeby przelew, który dokonujesz, natychmiast znajdował swoje odzwierciedlenie na koncie odbiorcy. I jak to się przyspieszy, to będzie fajnie. To ludzie, wiecie, ludzie wtedy odwrócą się od Bitcoina. Ja nie wiem, czy ci ludzie w ogóle, w jakim oni świecie żyją tak na dobrą sprawę. Czy o to chodzi, że to jest problem euro, że jak wysyłasz przelew, to on na przykład idzie 2 godziny, a czasami 2 dni na inne konto, do innego państwa i tak dalej, i tak dalej. Możesz oczywiście za drobną dopłatą mieć przelew ekspresowy i wszystko jest okej. Okay. Możesz używać PayPala do innych rzeczy. Zresztą ja nie wiem tak na dobrą sprawę, czy z Bitcoinem to jest tak od razu ekspresowo wszystko jest jasne. Przyznam szczerze, nie wiem, bo nie mam portfela Bitcoina, przyznam szczerze. Miałem kiedyś, już nie mam. Kiedyś nawet miałem słuchacza, który mi podarował jednego Bitcoina w czasach, kiedy Bitcoin był wart chyba 50 zł. Potem wpisałem sobie adres tego Bitcoina, okazało się, że już go nie ma, że ten słuchacz coś zrobił z tym Bitcoinem. I mówię, teraz może powinienem się zgłosić, nie? I teraz tak, dostałem jeszcze taką fantastyczną informację. To też jest w zasadzie mięsko niezłe z portalu money.pl. W ogóle dzisiaj są, powiem wam szczerze, takie informacje, że ja się łapię za głowę i nie wiem, na jakim świecie żyję. Portal money.pl informuje o inflacji w Polsce, bo to bardzo, bardzo warto, fajnie byłoby teraz przejść z tych europejskich fixum dyrdum na taki nasz polski swojski rynek, na nasze podwórko. Główny Urząd Statystyczny informuje o tym, że ceny wzrosły średnio o 2,5%, czyli to jest ta inflacja w cenie towaru, nie w ilości środka pieniężnego, bo ta zdaje się jest między 7 a 8, widziałem takie ostatnio informacje, że mamy 7 do 8% więcej pieniędzy na rynku. Fajnie, fantastycznie. Dobra zmiana, nie? Jesteśmy bogatsi po prostu, mówmy się, jesteśmy bogatsi. I powiem wam szczerze, mamy więcej pieniędzy. Niedługo będzie jak w Zimbabwe, nie? Ja mam zresztą gdzieś kupiłem na Allegro, nie na Allegro, na eBayu, słuchajcie, kupiłem w banknot bilion, czy trylion, czy srylion, czy miliard zimbabweańskich dolarów i trzymam ją w książce Hoppego jako zakładkę. Czy Skausena? Nie, w Skausenu, w książce Skausena o inwestowaniu właśnie mam, używam tego chyba miliard euro, nie, przepraszam, dolarów z Zimbabwe. Okazało się, że to już były bony rolnicze, bo już po prostu nie dało się, nie, tam już kalkulatory nie ogarniały tego, po prostu nie było tak szerokich kalkulatorów, żeby miały tyle zer. Widzicie, w Polsce przynajmniej mieliśmy denominację, nie? Zakryj kciukiem 0,4 będzie pieniądz nowej ery, ale to Gimbaza nie pamięta. W każdym razie ceny średnio wzrosły o 2,5 według Głównego Urzędu Statystycznego, który oczywiście mierzy sobie tą inflację jak chce, ponieważ tak na dobrą sprawę ubrania potaniały, ale na przykład żywność podrożała. No i jak to liczyć, nie? W PRL-u też były takie historie, że na przykład jak ceny rosły w górę, jak szła inflacja, bo rząd drukował pieniądze, to na przykład przychodził jakiś tam minister krzesełko i mówił, a teraz powinny, zarządzam, żeby lokomotywy były tańsze, nie? Czy tam szyny kolejowe były tańsze. Czyli szyny kolejowe, które były kupowane, produkowane w państwowym jakimś, nie instytucie, no fabryce, hucie i tak dalej. Państwo produkowało szyny, państwo produkowało tory, zatrudniało państwowych robotników, żeby te tory kładli, po tych torach państwowe lokomotywy jeździły i za to wszystko płaciło państwo i państwo sobie samo mówiło, jaka tam cena będzie tych torów, ale potem wliczali to do średniej i mówili, ej, co wy się skarżycie, że idą w góry ceny, nie wiem, pieczywa, benzyny, przecież zasadniczo średnia jest taka sama, nie? Obniżyliśmy sztucznie cenę lokomotyw i jest okej. Oskar Lange tu miał orgazm totalny, to był taki koleś, który wymyślał, że właśnie powinniśmy regulować ceny tak, żeby się wszystko zgadzało i ci goście jadą mniej więcej taką legendą. I od 5 lat dynamika podwyżek jest najwyższa. W latach 2011-2012 ceny w skali roku rosły mniej więcej w tempie 4%, teraz jest 2,5%, potem spadło. Ale to znowu, to zależy, co wrzucimy do tego koszyka. I czekaj, co tu mam tych planistów kochanych? Ha, w najbliższych latach inflacja pozostanie zbliżona do celu NBP, czyli to są ludzie, którzy celują, oni są bardzo, wiecie, celni. Ustalonego na poziomie 2,5%, za rok będzie 2,3%, a za 2 lata będzie 2,7%. Nikt nie wie dlaczego, nikt tego nie rozumie, ale tak ma być, taki jest cel Narodowego Banku Polskiego, tyle będzie pieniędzy i tak to ma wyglądać. I tak jak mówiłem, jedzenie podrożało, ceny ubrań spadły. Zresztą do jedzenia dzisiaj jeszcze wrócimy w odcinku, ponieważ będziemy mówić o opodatkowaniu śmieciowego jedzenia, co też jest, to też są regulacje, które sprawiają, że ceny żywności rosną. I to tego niezdrowego, jak również tego zdrowego, bo to tak naprawdę jest bardzo połączone. Ceny ubrań spadły. No widocznie, ja się tak zastanawiałem, bo oni mówią o śmieciowym jedzeniu, ale to może jest dygresja, którą powinienem rzucić dopiero jak będę mówił o ubraniach. Czy rząd nie myśli o tym też, żeby walczyć na przykład ze śmieciowymi ubraniami? No bo skoro się walczy ze śmieciowymi umowami, ze śmieciowym jedzeniem, no to może czas na śmieciowe ubrania. Ludzie kupują w Ciuchlandach paskudne, naprawdę widziałem takie jakieś drelichy, skafandry, nie wiadomo co to jest, ze Skaju, buty szyte, w ogóle nie wiadomo, podziurawione, kupują, to jest to sprowadzane, nie wiem, z Danii, Holandii, w 4 pokolenia w tym chodziły i teraz polski jakiś Janusz to kupuje, jest zadowolony. Ja myślę, że w ramach jakiegoś takiego, wiecie, ogólnego, narodowego dbania o to, żebyśmy dobrze wyglądali, żebyśmy, wiecie, że jak przyjedzie do nas z zagranicy ten dziennikarz Washington Post, to widział, że tu nie chodzą jakieś żule. Czy nie powinno powstać odpowiednie ministerstwo, które będzie też walczyć ze śmieciowymi ubraniami i pozamykać te wszystkie tandeciary, te ciuchlandy? Po co to przecież komu? Przecież to jest syf, nie? A tak jakbyśmy zamknęli, zobaczcie, i to tak samo jak ze sprowadzaniem starych samochodów, dokładnie tak samo jak ze sprowadzaniem starych samochodów. Zamkniemy, postawimy barierę, ciuch ponad 3 lata, natychmiast akcyza dodatkowa 50% od rękawa liczone, chyba że bez rękawków, no ale dobra. To wtedy od nie wiem czego, tam od gramatury, metki i od razu ludzie przestaną kupować stare ciuchy i natychmiast zaczną nosić nowe ciuchy, nie? Bo taki był cel tej całej zabawy ze starymi samochodami, żeby nie jeździli tymi rzęchami na ulicy, od razu się zrobiło ładniej. Naprawdę, ja patrzę, wychodzę z domu, same nowe samochody są po prostu. Rocznik 99, 2000, no a wcześniej? Jakieś Cinquecenta, a teraz wszyscy Passerati, panie, luksus taki, w ogóle zaraz za oknem taki piękny zielony ciągnik mi teraz jeździ. No teraz nie, bo akurat się śnieg rozpadał. Ale czy nie można było zrobić dokładnie takiej samej rzeczy z ubraniami? Przecież wszystkim nam zależy, żeby ta Polska jakoś wyglądała, żeby to przestało być jak w lesie, nie? WP, nie, to jest bankier? To jest WP czy bankier? Money.pl, jeszcze gorzej, jeszcze lepiej, chciałem powiedzieć. Money.pl tłumaczy też, skąd się bierze inflacja i robi to w przecudowny, fantastyczny sposób. Wreszcie zrozumiałem, skąd się bierze inflacja. Wywalam tego z Kausena razem z tym banknotem miliardowym z Zimbabwe, za którego już nawet ziemniaka nie jestem w stanie w Zimbabwe kupić. Skąd się bierze w Polsce ta inflacja? Te 2,5% wzrostu cen. Otóż ona się bierze stąd, że jesteśmy bogatsi. Bogaci więcej zarabiają, a biedni dostają 500+. No nie? Więc jak mamy tyle hajsu, że nie wiemy, co z tym hajsem zrobić, to producenci zwyczajnie nie nadążają z produkcją, bo oni mają takie małe fabryczki, takie małe te tasiemki, przepustowość, tam jest po prostu 1,3 wyliczona przez Urząd Statystyczny, zaplanowana na 4 lata do góry i oni nie mogą wysrać więcej z tej fabryki, więc nic więcej nie zrobią. Sorry, jest limit, wąskie gardło, nie możemy sprowadzać z Chin, bo są takie akcyzy, że nie możemy sprowadzać, ma być narodowy produkt z aplikacją Tola jeszcze potwierdzony, że on się wyprodukował w Polsce, był wymyślony w Polsce i ten iPhone w ogóle jest polski. Więc kupujemy te rzeczy, producenci nie nadążają, sprowadzają to z całego świata, importują, przez co mamy deficyt. Wtedy mamy deficyt w eksporcie, w ogóle jest jeszcze gorzej, więc co mogą robić, jak mogą ratować się sprzedawcy? Podnoszą ceny wtedy. Podnoszą ceny, żeby te po prostu tabuny tych grażyn nie waliły drzwiami i oknami z tymi swoimi 500-plusowymi banknotami, których jeszcze nie ma, ale niedługo będą. I po prostu, żeby przestali tam kupować, żeby się opamiętali, żeby dali ludziom wreszcie w niedzielę odpocząć. To nie, oni cały tydzień z tymi pieniędzmi walą drzwiami i oknami do tych Kauflandów, do tych Biedron, do tych Stawonogów wszystkich kochanych i dają tym niemiaszkom. I chcą koniecznie te pieniądze tam dać, więc ci bronią się, podnosząc ceny. I stąd się bierze inflacja. Stąd się bierze inflacja. Wymiękłem. I PKB oczywiście rośnie najszybciej, super, w ogóle szybko rośnie, zawrotne tempo 4,9%. Niedługo naprawdę wypadniemy z tym naszym bolidem morawieckim z zakrętu. Tak szybko nigdzie na świecie nie rośnie, nigdzie nie rosło. Nie, Rumunia ma wyższe PKB, ale wiecie, jak coś złego, jak Rumunia, to wiadomo, że coś złego, nie? Jak oni tam obniżyli podatki, no to nie Rumunii, no to niech spadają, to przecież same Cygany są, oni się nie znają na ekonomii, niech spadają. Wyżebrali sobie to PKB pewnie w innych krajach. I to nie może być zarzutem wobec rządu, że niestety te rosnące ceny są konsekwencją cudu gospodarczego PiSu. To jest cud gospodarczy i tak money.pl wali po prostu prosto po oczach, że stąd się bierze inflacja. Nie? Nie. Po prostu jesteśmy zbyt bogaci na deflację.
Sporo, ale co najmniej 3 razy za mało.
Naciololo Neandertalen. Walczymy o cywilizację. Dlatego wprowadziliśmy ogólnopolski system kontroli pigmentacji skóry. Byś mógł spokojnie spać ze swoim białym małżonkiem. Ale nie partnerem. Naciololo Neandertalen. I białe staje się bielsze. Numer 4. Pozostajemy w hipermarkecie, moi kochani. News numer 4. Jesteśmy na naszym polskim podwórku. Cud gospodarczy trwa, przynajmniej jeszcze w momencie, w którym ja nagrywam dzisiejszy odcinek, jest cud gospodarczy. Nie wiem, jak go uploaduję za 2-3 godziny na serwer, czy to będzie aktualne. Trzymamy kciuki za serwer i za serwer przede wszystkim, ale trzymamy za cud gospodarczy kciuki, żeby nam do godziny 17 nie padło wszystko, bo się zrobi Black Friday takiego, jakiego naprawdę się nie spodziewaliśmy, że w zeszłym tygodniu to był dobry Friday. Ale zeszły tydzień był takim właśnie White Friday w zasadzie. Czarny piątek jest dobrym piątkiem. Kto tak powiedział? Alfred Bujara, moi kochani. Alfred Bujara to jest Polak. To nie, znowu będzie o emigrantach. Nie, Alfred Bujara, moi kochani, jest Polakiem, a dokładnie jest przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność i stwierdził on w rozmowie z przedstawicielem Polskiej Agencji Prasowej, że będą walczyć o objęcie tą ustawą, która została tak wspaniale, solidarnie przepchnięta przez polskie gardło wąskie, głębokie zresztą, będzie też walczyć o regulację dotyczącą centrów logistycznych i handlu internetowego. Bo w zeszły piątek, możliwe, że już doszliście do siebie po zeszłym czarnym piątku, przegłosowano pakiet jakże wspaniałych, wzmacniających nasz cud gospodarczy ustaw. I nawet jeśli słuchaliście mojej wczorajszej audycji, czyli spotkania z Mafią Tyrmandem, to on mimo tego, że jest no, dosyć mocnym, co mnie zdziwiło, obrońcą wciąż po 2 latach dobrej zmiany, to skrytykował tą część programu pana Morawieckiego. Ja zresztą przyznam szczerze, ale tak szczerze, oddając honor Mateuszowi Morawieckiemu, ja nie wiem, czy Mateusz Morawiecki był za tym. W końcu, nawet przyznam szczerze, nie, chyba nie interesował mnie tak bardzo, żeby się doszukiwać tego, czy Mateusz Morawiecki jest bezpośrednio odpowiedzialny za przepchnięcie tak zwanego dialogu społecznego Solidarności, bo dialog społeczny to już teraz nie jest dialog społeczny, tak jak był kiedyś, że były dwie strony i było tam społeczeństwo w to zaangażowane. Nie, teraz są związkowcy, jest monolit, jest monolog związkowców, czyli mówiąc w ich języku, jest dialog społeczny, czyli oni muszą sobie coś wysmażyć, coś wcisnąć, coś załatwić. Nie jest to w żaden sposób wyregulowane samodzielnie, nie jest to jakaś instytucja, która oddolnie powstała, nie, to jest regulacja, która powstaje z góry. Oni w ten sposób działają. Nie wiem, jakim cudem mają zamiar wtrącać się. No, wiecie co, centra logistyczne to podejrzewam, że mogą zrobić, ale co oni mają zamiar zrobić z internetem? Ja nie mam zielonego pojęcia. Czy co, dostawcy internetu będą w niedzielę musieli odłączać sygnał? A może ktoś, przecież bo niedziela jest dla rodziny, a może ktoś na Skype'ie chce z rodziną posiedzieć, to co, nie będzie miał internetu? I nie można sprzedawać internetu w niedzielę? No bo w sumie my korzystamy z internetu cały miesiąc. Na jakiej zasadzie to działa? Że ja kupuję internet w sumie codziennie, w każdej chwili z niego korzystam. Co z tego, że ja go kupuję na miesiąc, nie? Ktoś się uprze, podejrzewam, że związkowiec, nie jeden by mi udowodnił, że ja codziennie kupuję internet. Więc codziennie ktoś mi sprzedaje internet, więc skoro będziemy regulować e-handel, to w takim razie trzeba się zastanowić nad tym, nie? Kwestia polega na tym, że to jest te centra logistyczne i internet to jest mniej więcej 1/3, której jeszcze, w której te 30%, w której Solidarność nie jest, z której Solidarność jeszcze nie jest zadowolona. Oni mieli jakiś pełny pakiet, mają swoją trylogię, dotychczas zrealizowano 2 części, a 3 część tej trylogii czeka na spełnienie. Czyli mamy wygaszanie handlu. Jak to się pięknie nazywa? Wygaszanie handlu. To jest najlepsza nazwa, jaka w ogóle pasuje do tej całej akcji. To jest fantastyczne. I jak powiedział pan Alfred Bujara, to jest po 28 latach powrót pracowników handlu do Europy. Moi kochani, 28 lat temu to ludzie wyjeżdżali do Europy, tak jak ci w filmie Cicha Noc, nie wiem czy widzieliście. To byli tacy ludzie, co tam jeździli do Danii, do Holandii. Jakieś azbesty zrywali w Nowym Jorku. Tak, to byli pracownicy handlu, którzy wyjeżdżali do Europy, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, w różne miejsca. Ja nie wiem, jakim cudem on... Mówię wam, tak na dobrą sprawę dzisiaj wszystkie informacje to są takie, że mi mózg siada po prostu. Nie ogarniam tego po prostu. Zresztą do pewnego stopnia zastanawiam się, czy rzeczy związane z tymi regulacjami niedzielnymi, oczywiście to są piątkowe regulacje, bo był jeden Black Friday, a teraz będzie seria Black Sundays, nie? Bo od 2020 roku mają być wszystkie niedziele wolne. Jest jakaś przedziwny okres transformacji ustrojowej po drodze. Zaliczymy od 1 marca, święto żołnierzy wyklętych 2018 roku, 2 niedziele handlowe. Pierwsza i ostatnia. Czyli będą 2 niedziele wolne, 2 niedziele niewolne. 2 niedziele solidarne, 2 niedziele otwarte. I 2 solidarne. Potem będzie 1 niedziela. Po prostu to będzie jakiś wypierdziel. Ja wyobrażam sobie już ludzi, którzy po prostu odbijają się od tych drzwi w sklepach, nie wiedząc, co mają robić, czy coś mają kupić, czy nie. To jest jakiś bezsensowny chaos. To jest totalny bezsensowny chaos. W sobotę będą chyba wszystkie wywieszki. Jutro otwarte, jutro zamknięte, jutro otwarte, jutro zamknięte. Zresztą, jak ktoś robi w sobotę zakupy, to znaczy, że w niedzielę już nie musi. No. Chyba, że będzie miał niespodziewaną wizytę, to wtedy nie wiem, czy te wszystkie żabki też będą pozamykane i te takie małe sklepiki. No chyba, że właściciel będzie siedział. No to jest, ilu jest właścicieli żabki? No to tyle mniej więcej żabek będzie otwartych. Taki mamy układ. Rząd zagwarantował związkowi, że będzie notyfikował kwestie pracodawców, którzy będą robili wszystko, żeby w jakiś sposób obchodzić zakaz. No i dowiadujemy się, że tych sposobów, żeby obchodzić zakaz, jest sporo. Na przykład to też jeszcze ponoć nie jest do końca pewne, ale dostałem z In Poland takiego newsa, że dyskonty, które produkują pieczywo, mogą w ogóle się nie przejmować tym zakazem. Warto zauważyć, że nie wszystkie sklepy spożywcze są piekarniami. No nie, bo tu jest jeszcze kwestia, jak dużo tego pieczywa na przykład produkują, ile tam jest tych chlebów, bo nie wiem, w jakichś tam, w tych wszystkich stawonogach, z tego co ja wiem, to, to pieczywo jest wcześniej dowożone, zresztą jest normalna rzecz, ono jest przywożone już w pewnym formacie przez ciężarówkę, jest tylko podgrzewane na miejscu. Czy to się liczy jako piekarnia, czy podgrzewarnia? Czy jak teraz zwykły przedsiębiorca, bo widzicie, te giganty znajdą sposób. Gigant zawsze znajdzie sposób. Dlatego często ma przewagę konkurencyjną nad mniejszymi. I nie ma w tym nic złego. Naprawdę nie ma w tym nic złego. On znajdzie sposób. Teraz jeśli tak mocno pochylamy się nad tym, żeby ten sklepik dziadka i babci miał lepiej, to czy aby na pewno wybieramy dobrą ścieżkę, bo nagle się okaże, że babcia i dziadek nie są piekarnią. Oni mają z piekarni te bułki, nie? I sklepik babci i dziadka, czy wujka i cioci będzie zamknięty. A duży gigant będzie otwarty dalej. Nie? Dlaczego? Ponieważ jest 150 tysięcy wyjątków w tej ustawie. Na dworcach mają działać, ale nie na wszystkich piętrach. Na dworcach tak, ale nie na wszystkich piętrach. Czyli jeśli Biedronka jest na przykład na drugim piętrze na dworcu, to będzie zamknięta. A jeśli, nie wiem, Rossmann jest na tym samym poziomie co kasy, bo to jest ważne, żeby sklep był na tym samym poziomie co kasy, to może być otwarty. Co za różnica w sumie, nie? No ale wiecie, ja myślę, że chyba do pewnego stopnia o to chodzi naszej kochanej, miłościwie panującej nam partii, żebyśmy mieli nad czym się zastanawiać, bo to myślenie, jak w PRL-u, nie? Ludzie myśleli, kombinowali, były jakieś nonsensy, ale biznes się kręcił, nie? Oficjalnie nie było, a nieoficjalnie wszyscy mieli, nie? Więc może o to chodzi, żeby powrócić do tej lekcji inwestowania, żeby kupować właśnie wcześniej i alkohol i nie wiem, zakładać jakieś czarnorynkowe sklepiki, gdzieś tam szukać okazji, wiecie, bo przecież no, zobaczcie, jak mieliśmy po 50 latach PRL-u, gdzie trzeba było kombinować, stać w jakichś dziwnych kolejkach, wynajmować ludzi, żeby stali w kolejkach, jakieś słupy, jakieś koniki z biletami przed kinem, w ogóle jakieś niesłychane totalnie rzeczy, zamiana garnka na dywan, butów na talerze, nie wiadomo co. Nagle walnął ten PRL i nagle się okazało, że jesteśmy rewelacyjnymi przedsiębiorcami, że potrafimy nagle pojechać do Chin, przywieźć jakieś sprężyny, bo nawet sprężyn nie było w Polsce, w tym wspaniałym gospodarczo rozwiniętym PRL-u, który Balcerowicz tak rozkradł, w tym cudownym, naprawdę ekonomicznym raju, w którym nic nie było, potrafimy pojechać, nie wiem, sprzedawać Biseptol Rumunom czy gdzieś na Ukrainę jako środki antykoncepcyjne, może dlatego ich jest teraz więcej niż nas, I dajemy radę, nie? Jesteśmy cwani, jest zajebiście. I może to jest jakiś taki ukryty plan PiSu. To jest po prostu najbardziej przedsiębiorcza partia. Ona bardziej propaguje przedsiębiorczość niż wszystkie Kazimierczaki, Kamile Cebulskie i wszyscy razem wzięci. Korwin tak nie wypromował przedsiębiorczości w Polsce i wolnego rynku. W zasadzie tu w wypadku Black Friday to jest czarny rynek będzie promowany, ale dobra, rozgadałem się. Tak więc nic nie wiadomo. Wszystkie Teska, wszystkie Oszony, Oszołomy, Leroye i tak dalej mają piekarnię. Niedługo Castorama będzie miała piekarnię. Co za problem, nie? Tam sami se zbudują tą piekarnię, zresztą mają do tego narzędzia. Dobra, przechodzimy do potrójnej trójki.
Agent Tomasz to ja. Nagrywam wolnościowe podcasty, kręcę dokumenty, wydaję książki. Mam też swoje ulubione dropsy. Nie powiem ci jakie, bo to nie jest reklama dropsów. Odcinki podcastu masz za darmo, ale to nie znaczy, że ich produkcja jest darmowa. Jeśli podoba ci się przekaz podcastu, albo po prostu dobrze ci się go słucha i chciałbyś, by pojawiał się regularnie, zapraszam do grupy patronów. Wejdź na patronite.pl/agent. I wybierz wysokość zadeklarowanego wsparcia. patronite.pl/agent. patronite.pl/agent. Numer 3.
Słuchajcie, potrójna trójka jest dzisiaj czadowa, naprawdę jest mega. To są trzy informacje, które każda z nich, wiecie co, to takie coś, co tam śmiga na fejsie, scrollujemy dalej, keep scrolling, nothing to see, move along. To jest coś takiego, ale jak sobie te rzeczy gdzieś tam zawsze odhaczam na boku i przepisuję na karteczki, które potem zaznaczam setką różnych kolorów flamastrami, to nagle te trzy rzeczy, które teoretycznie żadna z nich nie jest samodzielnym, wystarczającym newsem, nagle te trzy rzeczy robią jakąś całość. Moi kochani, dzisiejsza trójka, potrójna, jak to się często zdarza, 3x3, napęd na trzy koła, z czego dwa zapasowe. Amerykanka Connie Askenbach zdecydowała się rozpocząć studia na szwedzkim uniwersytecie w Mälardalen. Zdecydowała się, ponieważ uwierzyła marketingowi tego uniwersytetu, że po studiach znajdzie pracę i że kierunek, jaki zacznie tam studiować, nazywał się ten kierunek analiza finansowa, to jest zasadniczo, to są bramy raju. Wszyscy będą się o ciebie bić. Okazało się, że ona skończyła studia na tej uczelni i pracowała, zdaje się, w hipermarkecie czy w jakimś barze jako kelnerka. W zasadzie do niczego jej te studia nie były potrzebne. I wiecie, co zrobiła? Pozwała w Szwecji tą uczelnię. Pozwała uniwersytet i wygrała. To jest fantastyczne. Jej akt oskarżenia był taki. Po tych studiach miałam znaleźć pracę, nie znalazłam. Hajs na stół. No gwarantowaliście, nie? No to zwrot pieniędzy. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. I tak się zastanawiam, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ja faktycznie nie wiem, moi kochani. Autentycznie powiem wam szczerze, nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Uniwersytet, nie wiem, czy on jest prywatny w ogóle. Bo na dobrą sprawę, to taki precedens może dać do myślenia, nie? Ale z drugiej strony, czy uniwersytet może gwarantować, że znajdziesz pracę, jeśli ty po prostu skończysz te studia, przebalujesz, przeimprezujesz, dwa razy ściągniesz, trzy razy gdzieś tam dostaniesz zwolnienie z egzaminu od, nie wiem, Związku Zawodowego Studentów, że akurat byłaś na manifestacji feministycznej i machałaś parasolem, więc trzeba ci trójkę społeczną z nadania przyznać w ramach cenzusu społecznego i coś tam, nie wiem, punktów za pochodzenie i zasadniczo wszyscy dostają trójki, bo jest równość i ty zdasz taki, przejdziesz przez taką analizę finansową na tym uniwerku w Mälardalen, a potem wyjdziesz na ulicę i powiesz co, niech ktoś mnie zatrudni. Policzysz do pięciu, nikt cię nie zatrudni, to wracasz i mówisz, hej, oddawajcie hajs, przydałby mi się teraz jakiś hajs, a dostałam wcześniej stypendium z jakiegoś tam ośrodka, więc może teraz wydam te pieniądze na nie wiem na co. Zmianę płci i skrobankę. Ale tak na dobrą sprawę, bo ta Koni Askenbach wcale nie jest jakimś takim, wiecie, lewackim wysrywem, który po prostu szuka, gdzie tu kogo o co zaskarżyć i skąd pieniądze wycisnąć. Może to jest fantastyczna w ogóle dziewczyna, która zrobiła fantastyczny performance w ten sposób. Uczelnia została zobowiązana do zwrotu całego czesnego, jak czytamy, łącznie z odsetkami. I teraz, moi kochani, jeśli to miałoby się stać precedensem, to fantastyczna historia. Fantastyczna historia. Zanim by jakakolwiek uczelnia kogokolwiek przyjęła na studia do siebie, to po prostu trzeba byłoby podpisać umowę, słuchajcie, jak najem McDonalda, po prostu grubą jak kronika kobiet. Dobra, to jest pierwsza z dzisiejszych trójek, druga trójka. Cały czas jesteśmy w Szwecji, cały czas mowa o kobietach, tak? Nie, w trzeciej nie będzie o kobietach. Rozpędziłem się. Ale w drugim jest o kobietach i to jest taki newsik, który wywołał dużą konsternację u niektórych ludzi. Okazuje się, że Kościół ewangelicko-luterański w Szwecji to jest jakieś 6,2 miliona wiernych. Mniej więcej 62% kraju, bo tam jest 10 milionów mieszkańców, to 6,2 oficjalnie wiernych w kościele ewangelicko-luterańskim do 2000 roku był to oficjalny państwowy kościół Szwecji. Państwowy kościół Szwecji, jego zwierzchnikiem, arcybiskupem jest pani Antje Jakelen. Oznajmiła, że Bóg już nie będzie panem. Ale nie w sensie Lord, tylko ojciec. Ja nie wiem, jak oni będą odmawiać Ojcze Nasz. Boże Nasz po prostu. To niewiele zmienia na dobrą sprawę, nie? Ale w każdym razie w ramach gender equality i nie można Boga określać jako mężczyzny. I oczywiście od razu tutaj konserwa zapłonęła. Paprykarze zapłonęły totalnie. Jak to? Przecież wszyscy modlimy się, Panie Boże, Bóg dał mi, my mamy opcję Bozia dała, nie? A to my jesteśmy bardziej postępowi niż Szwecja, my mamy Bozia dała, jakby coś się chcieli tutaj, jakby chcieli nam zrobić jakiś potop poprawności, to my jesteśmy na to przygotowani, zawsze mówimy Bozia dała zdrowie, nie? A Bóg dał rozum. I jest fajnie. I przez to Bóg jest w czterech osobach łącznie razem. Chociaż nie wiem, to się chyba. To się w ogóle matematycznie nie spina. To się w ogóle nie spina. I zmiany zostały oficjalnie zapisane, co mnie rozwaliło. Zapisane w podręczniku, który określa zasady śpiewania. To jest w takim katechizmie. Określa zasady śpiewania pieśni religijnych, hymnów i o to, jak wyglądają msze. Tam wszystko zostało teraz pozmieniane. Już nie jest pan, tylko jest to. Nie? Jak ten film Stephena Kinga. I może tak sobie, podobnie sobie też Boga wyobrażają, że z niewiadomej dziury wyskakuje jakiś klaun. I tyle. I to jest nasze wyobrażenie Boga. A powiedz, że tak nie jest. A udowodnij, że tak nie jest. No, masz jakiś dowód, że Bóg wygląda inaczej? Nie. No to przyjmujemy Pennywise, klaun z czerwonymi wielkimi włosami i nosem z trąbką. W ogóle od dzisiaj jest naszym wizerunkiem i walimy go na ołtarze. I co się okazuje? Jednym z argumentów, żeby zmienić podręcznik, ten katechizm, który reguluje wszystkie te niuanse, argumentem było to, że ten podręcznik nie był zmieniany przez 31 lat. 31! Aż! A my jesteśmy tacy postępowi, żeby czegoś przez 31 lat nie zmieniać? Na przykład płci Boga? Come on, chłopaki, no, jesteśmy Szwecją. Ha! Zmienimy co? Nie może być tak, że coś jest 31 lat niezmienione, no. I to był argument, który przekonał. Przekonał zgromadzenie 251 osób, które obradowało przez 8 dni. Słuchajcie, 251 osób obradowało przez 8 dni. Słuchali sobie Abby, słuchali Roxette, zajadali się pastą z tuńczyka z Ikei i stwierdzili, że dobra, okej, Bóg nie jest mężczyzną. Oczywiście mogli zasugerować się tym, że przecież Kevin Smith w filmie Dogma pokazał, że Bóg nie jest mężczyzną, tylko jest Alanis Morissette. Znaczy dokładnie Boga grała Alanis Morissette w Dogmie Kevina Smitha, ale to był dowcip! To był dowcip, koledzy Szwedzi, to był dowcip, był fajny dowcip wyluzowanego ćpuna. Film wyprodukowany przez Weinsteina zresztą, więc nie będę kończył tego wątku. Coś wiemy? Pod względem teologicznym już od dawna wiemy, że Bóg nie ma płci. On przecież nie jest istotą ludzką. Mimo tego, że stworzył ludzi na swoje podobieństwo. Ale właśnie, jakich ludzi? Stworzył Adama, a z żebra Adama wyjął Ewę. Powiedz, że tak nie było. Argumenty, że jedyny sposób, jaki można temu zaprzeczać, to jest naruszanie tradycji, to nie jest argument. Tradycja to nie jest argument, moi kochani. Naprawdę nie jest argument, że coś długo trwa. Tak samo nie jest argumentem to, że coś trwa za długo. A, 31 lat, trzeba to zmienić. Ale tu jest fajna zmiana, słuchajcie, siódma pod względem wielkości, to już jest trzecia trójka, więc przechodzimy za chwilę do wielkiego finału dzisiejszego odcinka, czyli dwóch spokojnych newsików. To skończmy tą Szwecję jeszcze przez chwilę. Szwecja powinna być w ogóle zlikwidowana, twierdzą liberałowie. Liberałowie, to nie mylić z liberałami, czyli z przedstawicielami nurtu, jakim jest liberalizm, stwierdzili, że Szwecji nie powinno w ogóle być. Liberałowie to jest taka szwedzka partia, siódma z kolei, to jest tak mniej więcej między wolność AUPR pod względem powodzenia w Polsce, nie? Ja nie wiem, czy jakby Palikot wrócił do polityki, to czy byłby siódmy? Chyba nie. Jest przecież Nowoczesna, jest Razem, jest tyle fajnych partii. Nadszedł czas na federację. Ci też się spotkali, stwierdzili, że Szwecja powinna przestać istnieć w ogóle zasadniczo i powinna być województwem Unii Europejskiej, która ma być federacją, taka jak Stany Zjednoczone. Czyli Szwecja ma być stanem. Ale znowu jest tu językowy lapsusik i mały haczyk, bo States, United States, to są Zjednoczone Państwa. States, nie Stany. To nie jest state jak stan ciekły, krystaliczny, tam jakiś inny parowy, nie wiadomo jaki, gazowy i wodny, tylko po prostu jest state, państwo. Tam jest kilkadziesiąt państw zebranych w Unii. Tyle. I one są United, dlatego się nazywają United. Nie dlatego, że kibicują Manchester drużynie, okej? Okay? Więc to kogo to obchodzi? To powinno być tak naprawdę. Unia Europejska powinna być nowym państwem przekształconym w federację, zarządzanym z dwiema izbami, prezydentem, parlamentem. Wszystko to już jest. A izb jest więcej. Komisji Europejskich, Komisja Europy, Komisja do Spraw Europy, Komisja do Spraw Komisji i tak dalej, i tak dalej. Mają tego więcej niż, już mamy tego więcej niż Stany Zjednoczone. Powinni się zajmować polityką walutową, monetarią, co już robią, środowiskiem, a także walką z międzynarodową przestępczością. Jak już cały świat będzie jedną wielką, to jest też sposób, słuchajcie, na wyeliminowanie międzynarodowej przestępczości, zlikwidować narody. Proste. Nie będzie międzynarodowej przestępczości, będzie wewnątrz federalna wtedy, a to już co innego. To co innego. I oczywiście częściowo w zakresie polityki podatkowej mówią liberałowie, żeby się... Tak. Czyli mają się zajmować polityką monetarną, polityką walutową i troszkę podatkami, ale tak troszkę, tak nie za dużo, tak odrobinkę, okej? Okay? I przedstawiciel tej partii, Joar Forssell, zwrócił uwagę, że przekształcenie Unii Europejskiej w Federację będzie miało pozytywny efekt, jakim jest zmuszenie krajów jak Węgry do przyjmowania emigrantów, przez co Unia będzie bardziej demokratyczna. Innymi słowy, Duńczycy z Francuzami i tam Hiszpanami zdecydują o tym, co ma się dziać na Węgrzech. No nie. A Polak będzie decydował o Norwegii, a nie wiem, tam Finlandia będzie decydować o Chorwacji. Super, będziemy tak demokratyczni, słuchajcie, nikt nie będzie wiedział, nad czym w ogóle obraduje, jaki guzik wciska, co dzisiaj Bośnia. Dobra, spoko, jedziemy. Dobra, moi kochani, przed nami podwójna dwójka.
Naciololo Neandertalen. Walczymy o cywilizację łacińską. Nie zawsze w sposób cywilizowany, ale często używamy łaciny. Naciololo Neandertalen. Nie zmieniamy się. Dla Ciebie i Wielkiej Polski.
Marketing społeczny, moi kochani. Nowa zabawka w rękach francuskiej minister zdrowia. Pani Agnes Buzyn? Burzyńska? No, Agnieszka Burzyńska? To tak na polskie by było, nie? Na czym będzie polegał ten marketing społeczny? To nie jest marketing społeczny, moi kochani. To jest inżynieria społeczna, jeśli już. Jaki tam marketing, co oni opowiadają. Bo oni chcą teraz inżynierować społeczeństwo francuskie za pomocą filmów, a zaczynają od takiego fajnego projektu, który ma sprawić, że nikt w filmie nie będzie palił papierosów. Nie? Taka drobna sprawa. Drobna sprawa, ale to jest taki, tak jak mówiłem, dwójeczka jest podwójna, więc są dwie drobne sprawy, które są w jakiś sposób mentalnie ze sobą połączone. I Liga Badań z Rakiem dowiodła, że w 70% nowych filmów produkcji francuskiej co najmniej jeden z bohaterów pali podczas swojej sceny. To może być też statysta trzecio- czy siódmoplanowy, który gdzieś tam pali. Z drugiej strony filmy, w których nikt nie pali, są nierealne, no bo ludzie palą. Taka jest prawda, smutna, bo to śmierdzi i psuje zdrowie. Owszem, ale palą. Więc jak inaczej? Jak inaczej? Poza tym, co jest bardzo fajną, jakby takim trochę hintem, trochę taką trivią, to aktorzy lubią palić, przynajmniej ja znam kilku i lubią palić, podczas scen i lubią mieć papierosa, bo to im wypełnia ręce. To jest pewien rodzaj wypełniacza. Ja na przykład, co słyszycie, prawdopodobnie niektórych z was to wkurza, nie słyszycie, ale teraz zaczniecie słyszeć, jak o tym powiem. Bo dla każdego człowieka z młotkiem każdy problem jest gwoździem, czyli jakoś tak. Ja cały czas coś obracam w rękach. I sam sobie tutaj dryguję takim długopisem i czasami sobie pstrykam tym długopisem, nie? Jest mi łatwiej. I aktorom jest łatwiej trzymać papierosa, kiedy są na planie. Po prostu, coś w tym jest. Nie pytajcie mnie, pytajcie aktorów. A teraz nie będą mogli trzymać papierosów grając. Nie? Koniec. Bo będzie zakaz. Francuskie Ministerstwo Zdrowia zakaże aktorom palenia w filmach. Oni ponoć biorą przykład z Hollywood, bo w Hollywood też jest bardzo mocne ograniczenie papierosów w filmach, ale mam wrażenie, że oni bardziej biorą przykład z tej części Hollywood, która odpowiada za pornografię, gdzie nie można już kręcić schabów bez prezerwatyw, nie? Bo to też jest niezdrowe ponoć, więc nie możesz nakręcić filmu prawda, schabowego, gdzie jest dużo kotletów i dużo golizny. Bez kondomów. Takie jest prawo i koniec. W New Hampshire tylko można, nie? No, to jest taki wolnościowy stan, więc tam można kręcić pornole bez gumek. Ale we Francji nie będzie można kręcić pornoli z papierosem. Jeszcze z gumką, póki co, czy bez, nie ingerują w to. Ważne, żeby aktorka nie paliła papierosa w żadnym filmie. Jednocześnie oczywiście, tak, będą podwyższane ceny, ujednolicenie opakowań, zwiększanie ceny paczki. Docelowo w 2018 roku paczka ma kosztować 10 euro, moi kochani, ponad 4 dychy będzie kosztować. W ogóle w momencie, w którym w Stanach Zjednoczonych też wprowadzono w 2007 roku podobny, to nie było do końca ograniczenie, to było bardziej takie memo, wiecie, no nie palcie tyle, co wy tam palicie, nie? Franc. To okazało się, że wszyscy aktorzy przenieśli się na plan Mad Menów, bo w serialu Mad Men można było palić, jak pamiętacie, pierwszy sezon tego serialu, wszyscy tam palą w każdej scenie. I to jest taki wybieg. chcesz być aktorem i chcesz palić? Słuchajcie, zróbmy taki serial, gdzie wszyscy palą. Nie? Są lata 50., papierosy są reklamowane jako coś zdrowego i wszyscy po prostu napierdzielają i palą. I to jest fantastyczne. Dobra, a jak co mamy w Polsce? W Polsce mamy już coś, o czym troszeczkę wspominałem na samym początku, ale z drugiej strony nie jarajmy się tak bardzo bloombergizacją polskiego rynku żarcia śmieciowego, bo to jeszcze nie jest ten moment, to jeszcze chwilka. Doszedł do mnie z papu podrożeje, pap, czyli mają takiego newsa, moi kochani, że Ministerstwo Finansów rozważa opodatkowanie fast foodów, ale pamiętajmy, że jak coś jest rozważa, to trzeba poczekać, ok? To trzeba po prostu poczekać, bo najczęściej to jest tak, że to jest jakaś bieda dyskusja w parlamencie i ktoś tam coś powiedział, a ktoś czegoś nie dokończył, dziennikarz coś tam wysnuł, że być może. I te wszystkie najbardziej skandaliczne newsy, które mają tyle wykrzykników, to są oprócz tego, że clickbaity, to kiedy tak naprawdę poczytamy, o czym one są, to najczęściej kwestia polega na tym, że ktoś coś zasugerował albo nie odpowiedział na jakieś pytanie i dziennikarz wkłada mu poniekąd w usta te śmieciowe odpowiedzi w tym wypadku akurat, które nigdy nie padły tak na dobrą sprawę, ale nie można zaprzeczyć, to jest niefalsyfikowalne, że ktoś czegoś nie miał na myśli, nie? Co z tego, że on potem powie, że nie miał na myśli, jak niósł już 4 razy ziemię, że tak powiem, obszedł cały internet, zanim prawda nałożyła buty, jak to mówią. Rozważone są różne koncepcje opodatkowania tak zwanego śmieciowego jedzenia. To jest prawdopodobnie to jedzenie, po którym na stole zostaje śmietnik. Ja myślę, że to jest standard, nie? W tych fast foodach, że jesz, wszystko jest pięknie, wszystko jest super i nagle okazuje się, że na twoim talerzu jest śmietnik i potem tylko idziesz do kontenera i zsuwasz to do śmieci. Tak mi się wydaje, że pod tym względem i w ten sposób, jeśli tak to ubierzemy, to można to jedzenie nazwać śmieciowym. Ja osobiście jestem fanem fast foodów. Uwielbiam fast foody. Nie jadłem od kilku miesięcy, bo się trochę zacząłem się ogarniać ostatnio, wstawać wcześniej i ćwiczyć, żeby nadążyć z produkcją rzeczy do podcastu, ale śmieciowe jedzenie uwielbiam, naprawdę. Masakryczna rzecz. A w ogóle jak nie widzieliście Mac Imperium, to obejrzyjcie. Myślę, że niedługo zrobię vloga na temat tego filmu, taką klasyczną recenzję. Zastanawiałem się, czy nie nagrać jej w McDonaldzie po prostu. I czy to nie byłoby fajne, zrobić recenzję tego filmu w McDonaldzie. Dobra, ale nie, wracamy do naszej polskiej... co tu mam? Aha, no. Do naszego przedostatniego newsa, że ponoć ma coś takiego w Polsce być, bo pani posłanka Mirosława Nykiel złożyła interpelację i z panem wiceministrem finansów Janczykiem weszła w taki właśnie dialog społeczny odnośnie tego, co zrobić, żeby Polacy byli zdrowsi. Nie? Każdy kilogram zdrowego obywatela, szczególnym dobrem narodu. W Polsce rośnie liczba osób z nadwagą. No to też można, odnosząc się do naszego pierwszego newsa z inflacją, zinterpretować jako sukces polityki rządu. Nie? Też w Misiu zresztą urodziło się chyba 6-kilowe dziecko, czy 7-kilowe dziecko. No tam słuszną linię ma nasza władza, jak stwierdził jeden z oczekujących wówczas w kolejce na bilet. I może to jest to, może słuszną linię ma nasza władza. Ludzie po prostu tyją, bogacą się, są szczęśliwi. Program 500+ się sprawdza. I to 500 gramów codziennie plus. Nie? Czy miesięcznie, czy ileś tam. Wiceminister napisał, że jednym z narzędzi poprawy sposobu odżywiania polskiego społeczeństwa mogą być szczegółowe rozwiązania fiskalne. Ja już się pocę po prostu. Które z powodzeniem, i to jest ważne, to nie jest tak, nie tak, że ktoś je wprowadził, one z powodzeniem je wprowadził. W wielu krajach unijnych, Danii, Francji, Węgrzech, Portugalii czy Wielkiej Brytanii, tam już coś ktoś opodatkował, a to opodatkuje tą surówkę, która jest bardziej kaloryczna od Big Maca czy innego Upera, opodatkuje Coca-Colę, bo jest Coca-Colą i tak dalej, prawda? Nikt nie lubi Coca-Coli, jest zła, więc trzeba ją lać w mordę. Słuchajcie, to jest po prostu import regulacji. Tak samo było dokładnie te same argumenty są z wolnymi niedzielami. W ogóle prześmieszny materiał, nie wiem jaki to był dzień, ale po prostu ja wtedy siedziałem przy stole, jadłem śniadanie, akurat nie śmieciowe, i wyjątkowo, i patrzę tak. Cezary Gmyz z Berlina. Tak, tu mamy zajęte, tu są wolne niedziele, tu wszyscy się modlą, od rana do wieczora. Zapomniał wspomnieć, że w meczetach, ale to jest niuans. Teraz, uwaga, łączymy się z Francją. Nie pamiętam, kto tam przewraca żaby we Francji dla TVP i tak dalej, ale okej. Okay. Tak, oczywiście, to jest prawo człowieka, to wszyscy tu żaby w ogóle nakręcamy na ślimaki, w ogóle zajebiście, pijemy winko, jest w ogóle pięknie, wszyscy się modlą w meczetach. I mamy wolną niedzielę. Ha, widzicie państwo, wszędzie na świecie są wolne niedziele, a tylko ci łże-liberałowie z Platformy próbują jakieś tam swoje zapomniane teorie dawno zmarłych ekonomistów i korwinizmy putinowskie w ogóle wprowadzać. Niedziela jest od tego, żeby jeść kurczaka w ogóle po kościele i już. Nic innego. Wygasić handel. Jesus. Rozważane są różne koncepcje ewentualnego wprowadzenia podatku obciążającego śmieciowe jedzenie. W końcu nie ma również decyzji, czy taki podatek zostanie w ogóle wprowadzony. Prowadzenie polityki fiskalnej dotyczącej produkcji i obrotu szkodliwych w nadmiarze dla zdrowia sprzyja udokumentowanemu obniżeniu ich konsumpcji. Tak, to prawda. Jak się coś robi droższe, jak przez mniej cię na to stać, to kupujesz tego mniej. Ale nie do końca, nie zawsze, nie w każdym przypadku. Możesz obciążyć, nie wiem, chipsy mogą być droższe, i bardzo często jest tak, że bez edukacji, bez jakiegokolwiek pozytywnego wsparcia, dzieciaki wciąż zakieszonkowe będą wydawać chipsy i na końcu dnia okaże im się, że zabrakło im forsy na zdrowe rzeczy. To jest jedna z opcji. Bo rynek jest dynamiczny. Ja wiem, że wydanie Morawiecki Edition, najnowsze Excela, nie zawiera dynamiki w sobie wciąż, jak wszystkie Excele są bardzo statyczne. Co mogę powiedzieć? No, chłopaki, no, może ktoś z was słucha tego podcastu. Może, jest szansa. Podatki i subsydia mają wysoki potencjał w kształtowaniu zdrowych i racjonalnych wyborów żywieniowych społeczeństwa, mówi pan minister. Tak, na przykład subsydia w Stanach Zjednoczonych dopłaca się do kukurydzy. Przez to fast food jest tani i ludzie wpierdzielają to na potęgę. Nie? Tak, dlatego ci korwiniści, wolnościowcy, liberałowie od dawno zmarłych... nieaktualnych, jak to było jeszcze? A, utopijnych wizji. Jak ja uwielbiam, jak ktoś o wolnym rynku mówi, że to jest utopia. Kuźwa, idioci. Utopia to jest wysoce zorganizowany, uporządkowany, scentralizowany, etatystyczny model społeczeństwa, gdzie wszystko jest wyregulowane. To jest utopia. Jak ktoś w jednym zdaniu mówi utopia i wolny rynek, to tylko pod warunkiem, że zaprzecza jedno drugiemu. Więc tak, podatki i subsydia, przeciwko którym normalni ludzie występują, przyczyniają się i mają wysoki potencjał. To prawda. Na przykład można obniżyć cenę zdrowej żywności. Co wy na to? Ale to wszystko jest w miarę w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020. Szatańskie dwudziestki znowu, moi kochani. Przypomina się takie hasło Reagana, nie? Tam on czy się powoływał chyba na Friedmana wtedy. Mówił, jak coś się rusza, to opodatkuj. I dlatego w Polsce tak mało się ruszamy.
Ja mogę go powiedzieć tyle.
Numer 1.
Nasza ekipa gospodarcza chce zmienić ten model gospodarczy. Odejść od tego kapitalizmu równych i równiejszych. Od tego kapitalizmu konsumpcji na kredyt.
Ostatni news. Zabawny, bo ja zawsze staram się kończyć deserem nasze spotkania. Moi kochani, powstanie w brzegu. Nie wiem, czy to jest nawet nad morzem. Powstanie najnowocześniejsze w Europie więzienie. Mam jakiegoś słuchacza z Brzega, to piszcie radiomapa@agentomasz.pl albo komentarz pod tym. Natychmiast zgłoście się. Pokażcie, że w Brzegu jest energia, że są w Brzegu wolnościowcy. To jest poniekąd kontynuacja programu 500+, żeby nie było i nawet więcej niż 500+. Zaraz wam powiem dlaczego. Najnowocześniejsze więzienie w Europie. Słuchajcie, to jest coś takiego, że Prison Break Polski nakręcimy w tym więzieniu i po prostu to będzie nasz eksportowy produkt. Polska odpowiedź na Prison Break. Na 10 hektarach powstanie kompleks składający się z kilku pawilonów, oczywiście zamkniętych w niedzielę, hal przemysłowych, oczywiście zamkniętych w niedzielę, opcjonalnie budynku szpitalnego. Opcjonalnie. Bo oczywiście to już będą sami zdrowi więźniowie, którzy nie będą jeść śmieciowego jedzenia, więc ten budynek szpitalny nie będzie potrzebny. Będą sami się leczyć zresztą. Będzie tak nowoczesny ten szpital, że będzie sam leczył, prycza będzie, będziecie prycza, będziecie ważyć, sprawdzać tętno i w ogóle będziesz zdrowy po pobycie w tym więzieniu. Będzie w ogóle płatny. Ale nie będzie płatny, ale będziesz musiał tam zapierdzielać w tym więzieniu. Co akurat nie jest głupie, żeby oddać na przykład, spłacić obciążenia ciążące na tobie, prawda? Albo w ogóle zapłacić za swój pobyt w tym super nowoczesnym, fantastycznym, 10-hektarowym Babilonie. Nie wiem, zabrakło mi słowa na puentę tej linijki. Dobra, wracam na tor. Więźniowie będą pracować, zarabiać na swoje utrzymanie i jak mówi Patryk Jaki, dobrze przeczytałem. Będzie to potężne koło zamachowe dla gospodarki całego regionu. Moi kochani, jedyne koło, jakiego tam się spodziewam, to koło, na którym będą łamani recydywiści. Koło zamachowe. Ale jak ci goście rozumują, to ja po prostu wynikam. To jest deser. Ja wiem, że to powiesz o więzieniu, bo to taki ciężki temat się znalazłeś na koniec. Całą godzinę było zabawnie, a teraz mi kończysz to jakimś więzieniem, ja w ogóle nie będę mógł jeść dwa dni. Nie, to jest błędne koło zamachowe dla polskiej gospodarki, bo oni są w błędzie. Więc to będzie błędne koło zamachowe gospodarki. Oh, Jesus. Jak oni rozumieją, że to będzie koło zamachowe polskiej gospodarki, że więzienie będzie kołem zamachowym polskiej gospodarki, czy dlatego, że wtrącimy do niego wszystkich etatystów, to może nie byłby zły pomysł? Otóż nie. Będzie to kilkaset dobrze płatnych i stabilnych miejsc pracy dla funkcjonariuszy i pracowników szpitala. Woohoo! Zatrudnimy za państwowe pieniądze kolejnych ludzi. Ale okazuje się, że jeszcze jest burmistrz Brzegu, Jerzy Wrębiak, który dodatkowo dorzuca jeszcze do pakietu, przebija Patryka Jakiego. Mówi, ja też stałem pod blokiem. Pod blockhausem dokładnie. Nie, ale tak serio. Było jasne. Ciekawe, ile będzie bloków w tym więzieniu. Tam też ludzie będą stać, nie? Z kieszeniami na wierzchu. On mówi tak. Fajnie, bo to jest nowe więzienie, a my mamy stare więzienie w centrum miasta. I wiecie co? To zabytkowe stare więzienie, ten stary zabytkowy zakład karny jest zwolniony z podatków. Więc jak w centrum miasta wyrzucimy to więzienie, to będzie piękny kawałek gruntu, który będzie można oddać gdzieś tam deweloperom, coś z nim zrobić i to będzie przynosić podatki, to będzie nam przynosić wpływy do budżetu. Poza tym masę ludzi znajdzie zatrudnienie, tak jak mówią, kilkaset osób znajdzie zatrudnienie, ale i też podatki, które te osoby zapłacą ze swoich wynagrodzeń, trafią do budżetu państwa. No nic. A, super! Fantastycznie! Budujmy więzienia! No i kochani, Bastiat nie przewraca się w grobie. On się teraz kręci jak śruba po prostu Titanica. On robi salto mortale w tej trumnie, jeśli... No wiadomo, że już go tam nie ma, ale wiecie, przenośni. Chociaż trumna to w zasadzie nieruchomość, to nie powinno być w przenośni. Czy można inwestować? Nie, można inwestować. Ty, słuchaj, inwestycje na cmentarzu, to są nieruchomości dopiero, nie? To jest real estate dopiero. Jak ci ludzie rozumują? Znowu pytanie, bo ja nie wiem. Oni nie czytali Bastiata. Chyba, że czytali Bastiata i stwierdzili, że to jest dawno martwy filozof, ale dla nich Marx wciąż jest żywy, nie? To nie jest dawno martwy filozof, który coś tam powiedział i to się nie sprawdziło. Nie, Marx jest okej. Okay. Keynes? Super. Keynes jest fantastyczny. Babka z Rady Polityki Pieniężnej mówi, że jak jest problem, to trzeba pieniądze zrzucać z helikoptera albo w ziemi zakopać. Ona dokładnie tak powiedziała. Dokładnie tak powiedziała. Nie wiem, parę miesięcy temu. To jest niesamowite. Ci goście naprawdę tak czują. I oni mówią, tak, program 500+, to jest właśnie ten program. To jest zakopywanie pieniędzy w ziemi. I ludzie kupują łopaty, żeby odkopać pieniądze, więc stymulują sprzedaż łopat. Pierwszy plus dla nas. Hello. Przyznajmy sobie od razu nagrody. Chłopaczy, piąteczka. Jeszcze pamiętajmy, podwyższmy podatek na łopaty, to jeszcze dodatkowo wpływy do budżetu się zwiększą. I zaczną wykopywać te pieniądze i zaczną wydawać je w sklepach i nagle gospodarka ruszy. Przedsiębiorstwa się zorientują, że jest te pieniędzy, możemy produkować, jest wydawać. I potem znowu wracamy do newsa numer jeden i pojawia się malutka inflacja wtedy, bo ci przedsiębiorcy nie wiedzą, jak sprzedać ludziom te towary, więc podwyższają ceny. Co ci ludzie piją, matko boska? I dlaczego mówiłem o tym, że to jest program 500+, ponieważ koszt inwestycji tego to jest 500 milionów złotych. Ale wiecie, jak rząd mówi, że to będzie kosztować 500 milionów złotych, to będzie kosztować więcej niż 500. A więcej niż 500 to jest 500+, nie? No, więc wszystko jest jasne. Fantastyczna rzecz. Dobra zmiana ze starego więzienia na nowe, nie? Super. Uwolni się plac w centrum miasta, który będzie można drogo sprzedać. No, słuchajcie, same plusy. To jest wewnętrznie spójna gospodarka. Sami od siebie kupujemy, sprzedajemy, a kto się wyłamie z tego kręgu, to trafia do tego państwowego więzienia, gdzie zatrudnimy państwowych urzędników i będzie jeszcze lepiej. Ja nie wiem, dlaczego ludzie na to nie wpadli 100 lat temu. Przecież to jest zamknięty cykl, to jest perpetuum mobile, nic nie trzeba. Jak PiS skończy swoją kadencję, to będzie można zamknąć rząd, zamknąć wszystkie ministerstwa, wszystko będzie się tak fantastycznie obracać samo, że ludzie nawet nie zauważą, że nie ma ministerstwa, że nikt nie ingeruje w gospodarkę. Ostateczna, moi kochani, autarkia połączona z anarchią, połączona nie wiem z czym. Wyjdziemy wreszcie z tej pułapki słabego rozwoju, czy średniego rozwoju, czy czegoś. Po prostu wow! Będziemy przyjmować emigrantów, Niemców, Francuzów, Belgów, Holendrów, Amerykanów. Oni wszyscy bogaci będą chcieli tu przyjeżdżać i inwestować w więzienia.
Agent Tomasz.
W związku z tym ludzie, jeżeli dowiedzą się, że są jakieś tereny banknotonośne, pójdą na te tereny, wydobędą te butelki, wydobędą pieniądze i zaczną kupować. A przedsiębiorcy powiedzą, świetnie, wszystko ruszyło i teraz możemy wreszcie myśleć o inwestycjach, o zatrudnieniu, o tworzeniu nowych miejsc pracy.
Kończy się nasz czas na dzisiaj. Ja jeszcze zostaję przed mikrofonem, moi kochani, ponieważ mam zestaw, nie pamiętam już ilu dokładnie, ale jakieś 8 czy 10 newsów, które czekają czekają w poczekalni. Czekają tutaj na mikrofon, ale to już jest pakiet Patrona, to już jest dodatek, szybko omówione newsy, które nie weszły do naszej piątkowej piątki. One są dostępne dla każdego, kto jest patronem, tego podcastu. Jeśli nie jesteś, a interesują Cię te materiały, patronite.pl/agent. Ja zresztą bardzo często podaję linka, zawsze kiedy mówię o wsparciu, patronite.pl/agent. Bardzo też proszę, jeśli słuchacie tego podcastu na platformach takich jak Enklawa, Wnet, Kontestacja czy inne miejsca, gdzie ten podcast też możecie znaleźć. Oczywiście wspierajcie gospodarzy, wspierajcie te portale, bo one zasługują na to i trzeba sobie pomagać, ale jeśli wybieracie opcję wspierania, że tam 50-50, czy tam 40-60, czy x tam ileś, x na y, że chce też wesprzeć podcast Agent, to bardzo Was proszę, nie wybierajcie tej opcji. Dajcie te pieniądze tym gospodarzom, hostom, czy jak się na nich mówi teraz w Polsce, tyle ile chcecie, żeby oni dostali. Jeśli chcecie wspierać ten podcast, to strona agenttomasz.pl do tego służy, a przede wszystkim patronite.pl/agent. Mam bardzo dziwne i skomplikowane doświadczenia z księgowością, nazwijmy to, zewnętrzną. Nie będę wchodził w niuanse, powiem Wam tylko tyle, że bardzo się cieszę, kiedy udostępniacie tę audycję, kiedy ją komentujecie, kiedy wrzucacie łapki w górę. Wiadomo, no tym się dzisiaj żywi internet, karmimy potwora treści, jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, więc każda interakcja jest fajna, każda jest ważna, każda się liczy. Ale nic tak nie liczy się dla mnie jak wsparcie na patronite.pl/agent i Wasza obecność w grupie patronów, w grupie na Facebooku, w grupie też na patronite.pl i właśnie tam za chwilę, tam już teraz się udaje, więc z Wami, moi kochani, się żegnam, rozpoczynam drugą część patronite'ową, jeśli można tak powiedzieć. Jestem dobrze rozgrzany, więc chyba będzie mi się dobrze dzisiaj gadać w tej drugiej połówce. Moi kochani, do usłyszenia wkrótce.
Tutaj wolność jest z całą pewnością ograniczona.
Agent Tomasz to ja. Nagrywam wolnościowe podcasty, kręcę dokumenty, wydaję książki. Mam też swoje ulubione dropsy, ale nie powiem Ci jakie. Bo to nie jest reklama dropsów. Odcinki podcastu masz za darmo, ale to nie znaczy, że ich produkcja jest darmowa. Jeśli podoba Ci się przekaz podcastu, albo po prostu dobrze Ci się go słucha i chciałbyś, by pojawiał się regularnie, zapraszam do grupy patronów. Wejdź na patronite.pl/agent i wybierz wysokość zadeklarowanego wsparcia. patronite.pl/agent. Wchodzisz?